Serce i umysł. Zapraszają Justyna Siepietowska i Anna Jaworska.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska. Witam bardzo serdecznie w audycji Serce i Umysł. Audycji, w której poruszamy tematy dotyczące zdrowia psychicznego, szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Dziś porozmawiamy o cyberprzemocy. Do studia zaprosiłam Leszka Tasiemskiego, specjalistę do spraw cyberbezpieczeństwa, który współpracuje z Fundacją Czas Kobiet. Dobry wieczór, Leszku.
Dobry wieczór.
Chciałabym wprowadzić słuchaczy w pojęcie cyberprzemocy. Co kryje się pod tą nazwą?
Przemoc jest taka sama, niezależnie od sposobu jej dostarczania czy dokonywania. Więc z mojej perspektywy cyberprzemoc jest działaniem celowym, mającym na celu w jakiś sposób zaszkodzenie drugiemu człowiekowi, niekoniecznie z jakąś korzyścią finansową, który jest realizowany kanałem technologicznym. Tak naprawdę przez analogię z pracy fundacji wynika, że cyberprzemoc jest tak naprawdę jednym ze składników przemocowych relacji. Zazwyczaj mamy do czynienia z kombinacją przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, finansowej. I ta cyberprzemoc jakby współwystępuje zazwyczaj, czy jest jakby dodatkowym sposobem, czy dodatkowym kanałem gnębienia drugiej osoby, czy wyrządzania jej krzywdy.
Rozumiemy, że przemoc wyrządza się, tak jak powiedziałeś, za pomocą urządzeń, czyli to może być komputer, telefony komórkowe, tak?
To mogą być przeróżne sposoby, ponieważ pewnie przejdziemy do tego w dalszym ciągu rozmowy, ale może to być albo oczernianie kogoś, albo może to być potajemne nagrywanie, przechwytywanie czyichś rozmów, zdjęć, śledzenie obecności, czyli naruszanie prywatności korespondencji, czy prywatności w ogóle, ale może to być też gnębienie drugiej osoby online, na przykład przez umieszczanie jakichś oczerniających wpisów na mediach społecznościowych, podszywanie się pod tą osobę i publikowanie treści. Jakby tutaj katalog tych sposobów dokonywania cyberprzemocy jest niestety dosyć szeroki. Dosyć często, ponieważ ja przeważnie pracuję z cyberprzemocą w związkach, mamy też do czynienia z wykorzystywaniem różnych nowoczesnych technologii zainstalowanych w domach czy w mieszkaniach, czyli takie smart homes, po to, żeby komuś wyrządzać złośliwość, chociażby jakieś gaszenie świateł, używanie monitoringu, żeby gdzieś tam nękać osobę, z którą już być może nie mieszkamy, ale nadal ma dostęp do tych systemów, czy chociażby złośliwe zamknięcie bramy wjazdowej, żeby ktoś nie mógł dotrzeć do pracy na czas.
Czyli taka złośliwość, o której ty mówisz, bo w ogóle, wiesz, mnie się to w głowie nie mieści, że można za pomocą technologii robić komuś przykrość w postaci na przykład zdalnego gaszenia światła albo zamykania, otwierania bramy i tak dalej, i tak dalej. To może w pewnym momencie pewnie przerażać te osoby.
I przeraża. To ja, moja jakby ścieżka kariery jest bardzo techniczna, w związku z czym dla mnie jako człowiek od technologii to było największym zaskoczeniem, kiedy kilka lat temu zacząłem jako wolontariusz pracować z tematami cyberprzemocy, ponieważ na co dzień pracuję z tematami cyberbezpieczeństwa korporacyjnego, w związku z czym znam wszystkie techniki, wiedziałem, co jest możliwe, nie wiedziałem, po pierwsze, czy to się dzieje naprawdę, w sensie, czy rzeczy, które wiem, że są technicznie możliwe, czy faktycznie dzieją się tutaj w Poznaniu i okolicach i dzieją się. Natomiast największym zaskoczeniem dla mnie było to, jak wielki wpływ na funkcjonowanie czy dobrostan tych osób dotkniętych tą cyberprzemocą ona ma. Jakby to było dla mnie zaskoczenie, że w zasadzie musimy sobie uświadomić, że bardzo często osoby dotknięte cyberprzemocą nie są aż tak biegłe w technologii. Tutaj akurat fundacja, w której ja pracuję, pomaga wyłącznie kobietom. Też statystyki mówią, że oczywiście przemoc działa w obie strony. Też kobiety stosują przemoc, również cyberprzemoc wobec mężczyzn. Natomiast jest to zdecydowanie mniejszy odsetek. I bardzo często jest tak, że te osoby w fundacji, nazywamy je klientkami, nie są biegłe technicznie. Oznacza to tyle, że jeżeli one wiedzą, że są w jakikolwiek sposób podsłuchiwane, że ich korespondencja jest przechwytywana. Mówimy o czasami tak trywialnych rzeczach, jak zalogowanie się na czyjeś konto Google i przechwytywanie wiadomości, czy przejęcie czyjegoś konta na Facebooku. Czasami nawet to przejęcie polega na tym, że po prostu podejrzeliśmy przez ramię czyjeś hasło, albo po prostu mamy kod do odblokowania telefonu. Natomiast przez to, że nie rozumiemy dobrze technologii i nie wiemy, gdzie kończą się techniczne i fizyczne możliwości takiej inwigilacji czy naruszania tożsamości, tak naprawdę możemy mieć wrażenie, że wszystko, co robimy, jest monitorowane. Dla mnie to było zaskakujące, jak ogromny wpływ ma na takie codzienne funkcjonowanie. Coś jakby tak, oczywiście to nie jest coś błahego, natomiast może to być uznane za coś tak błahego, jak to, że ktoś ma dostęp do mojego Facebooka, czy do mojego konta na Google. Jeśli chodzi o jakby wpływ takiej przemocy, to on jest przynajmniej porównywalny do przemocy psychologicznej, czy nawet fizycznej. Zdarzało się tak naprawdę, że podczas konsultacji klientka powiedziała, że tak naprawdę ta przemoc fizyczna to już jest lepsza, ponieważ przynajmniej wie, kiedy się zaczyna i kiedy kończy, a ta technologiczna trwa cały czas i ona jest taka nienamacalna, ona gdzieś tam ją otacza i nie daje wytchnienia ani przez moment.
Pomyślałam sobie, tak słuchając ciebie, oprócz tego, że taka pręga po plecach mi przeszła, bo wyobraziłam sobie, że siedzę w domu i nagle gaśnie mi światło. Oczywiście odruchowo sprawdzam, czy żarówka gdzieś tam się nie przepaliła, czy może korki. Siadam i znowu mi gaśnie, ktoś mi włącza, wyłącza. Różne myśli mogą pojawiać się w głowie. Ktoś sobie pomyśli, że to może duchy, tak? Ktoś jeszcze pomyśli sobie, ojejku, robią mi psikusa, ale kto? I poziom lęku wzrasta. To może pewnie doprowadzać do jakichś zaburzeń psychicznych.
Prawdopodobnie tak i dlatego w ramach fundacji my zawsze działamy kompleksowo i działamy w zespole. Ja jakby odpowiadam za kwestie cyberprzemocy, więc staram się jakby nie tylko odciąć te źródła przemocy, czy ewentualnie wskazać i pomóc przygotować materiał dla prokuratury czy sądu, bo to też robimy, w sensie staramy się doprowadzić do ukarania sprawcy takiej cyberprzemocy, ale też bardzo ściśle współpracujemy międzyzespołowo, czyli z zespołem prawniczek i psycholożek i w ten sposób jakby zapewniamy, że po pierwsze sygnał o możliwym występowaniu cyberprzemocy dotrze do mnie, więc możemy zaplanować jakieś konsultacje, jakieś działania, ale jednocześnie informujemy się wzajemnie, do czego doszło, w związku z czym zespół psycholożek może też spróbować w jakiś sposób przeciwdziałać skutkom takiej przemocy, bo z jednej strony możemy oczywiście odciąć tego agresora, więc jakby nie zawsze jest to możliwe, ale bardzo często jest to możliwe, że możemy po prostu odciąć i jakby uciąć tą sytuację. Ale jakby te straty, że tak powiem, psychologiczne już zostały poczynione, więc to jest coś, z czym z kolei trzeba później pracować już pod kątem interwencji psychologicznej. Dlatego współpracujemy zawsze między zespołami i tutaj zazwyczaj mamy taką triadę psycholożki, prawniczki, no i cyberprzemoc.
Czyli to jest wsparcie takie wieloobszarowe.
Tak, ponieważ pomoc psychologiczna w przypadku przemocy jest podstawą. Tak naprawdę musimy się zaopiekować tą osobą. Ja jestem, że tak powiem, od tych twardych, technicznych faktów, zablokowania i też, kiedy tylko jest to możliwe, zabrania materiału dowodowego. No, z kolei prawniczki, nasze prawniczki z zespołu obsługują tą część, gdzie jakby próbujemy doprowadzić do ukarania czy do innych efektów prawnych.
Powiedziałeś o tym, że osoby, które są nękane bądź właśnie ulegają tej cyberprzemocy, często nie mają świadomości, co do działania różnych sprzętów, tego, w jaki sposób ta technologia może być wykorzystana przeciwko nim.
Tak, bo bardzo często, oczywiście zdarza się, że mamy do czynienia z urządzeniami typowo do śledzenia lokalizacji, zwłaszcza w przypadku pojazdów,
To są jakieś takie lokalizatory, tak?
Takie lokalizatory, one mają przeróżną formę, przeróżne kształty, sposoby podłączenia, ale to jest jakby jedna kategoria tego typu urządzeń. Znowu, one są legalnie sprzedawane, bo masz prawo śledzić swój własny samochód dla różnych celów, więc znowu mamy ten przypadek podwójnego użycia. Są urządzenia do nagrywania dźwięku, też się zdarza. Są poukrywane kamery w różnych miejscach. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach pomagamy szukać tego typu urządzeń w mieszkaniach czy w domach, jeżeli jest rzeczywiście taka potrzeba. Więc jakby to mogą być dedykowane urządzenia do tego typu działań, ale bardzo często wykorzystuje się urządzenia lub oprogramowanie, które ma tak naprawdę przede wszystkim takie cywilne czy etyczne zastosowania, chociażby lokalizatory Bluetooth. AirTagi są dosyć popularne, to są lokalizatory Bluetooth, które są produkowane przez Apple'a. Znowu, fantastyczne urządzenie, żeby znaleźć psa, który nam się zgubił, albo kluczyki, które gdzieś zgubiliśmy. To jest takie maluteńkie urządzenie wielkości baterii guzikowej.
Aha, które właśnie o to chciałam zapytać, bo podajesz nazwy, które mnie osobiście i myślę, że wielu naszym słuchaczom nic nie mówią.
Tak, AirTag, ale to jest tylko jeden z przykładów takich urządzeń. AirTag jest dosyć popularny. Tak naprawdę jest to bateria guzikowa z nadajnikiem Bluetooth. Tam nie ma nic więcej, w związku z czym jest to malutkie, jest to lekkie i bardzo długo potrafi działać na baterii, co nie jest bez znaczenia, bo jakby taki sprawca przemocy nie zawsze ma swobodny dostęp, żeby podmienić czy naładować takie urządzenie, więc to, że pociągnie rok czy dwa na baterii bez ruszania jest dosyć istotne. I tego typu urządzenia, one wykorzystują całą sieć urządzeń danej marki. Już pociągnę tą analogię Apple'a. Jeżeli wrzuciłbym tobie do torebki albo do kieszeni kurtki takiego AirTaga, to jest takie maleństwo, którego jest spora szansa, zwłaszcza w torebce, żebyś nie znalazła przez kolejne pół roku. Nie zwraca to na siebie uwagi. Takie urządzenie, ono samo w sobie nie potrafi się zlokalizować, nie potrafi wysyłać danych poza wysyłaniem prostego identyfikatora Bluetooth. Działa to w ten sposób, że nie tylko twój telefon, czy mój jako sprawcy, który chciałbym ciebie śledzić, ale tak naprawdę dowolnej osoby, która ma jakiekolwiek urządzenie Apple'a, czyli na przykład iPhone'a, jest w zasięgu tego urządzenia, czy powiedzmy, w zależności od otoczenia, ale około 10-20 metrów, tak naprawdę będzie działał jako wieża przekaźnikowa. I wyśle lokalizację, bo chodzi o to, żeby zlokalizować tego AirTaga. Powiedzmy, że masz przypięte do psa, pies ci zwiał, w związku z czym jesteś w stanie go zlokalizować. Fantastyczne urządzenie, może pomóc tak naprawdę w bardzo trudnych sytuacjach. Natomiast jeżeli chce ciebie śledzić, to w tym momencie każdy iPhone przypadkowej osoby, która się znajdzie w pobliżu, przekaże mi informacje o tej lokalizacji na bieżąco. Mieliśmy taką sytuację, że jedna z klientów gdzieś tam była w środku lasu i się zastanawiała, skąd ta lokalizacja. Natomiast jej własny iPhone służył jako wieża przekaźnikowa dla tego AirTaga, o którym nie miała pojęcia. Teraz na szczęście Google, czyli producent systemu Android i Apple doszli do porozumienia, w związku z czym najnowsze wersje oprogramowania działającego na urządzeniach obu tych producentów, po jakimś czasie, kiedy taki lokalizator z tobą podróżuje i nie jest spięty z twoim kontem, powinien dać alert, że jest koło ciebie tracker. Natomiast znowu, kwestia świadomości, czy jak dostaniesz taki alert, to czy go po prostu usuniesz, bo to jest po prostu powiadomienie. Czy będziesz w stanie go należycie zinterpretować i się zaniepokoić z tego powodu, czy go zignorujesz, bo tych powiadomień dostajemy mnóstwo, w związku z czym jakby nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś nawet jakby taki alert wyskoczył, po prostu go zignorował, no bo tak naprawdę nie wiemy, co to jest, tak jak mówię, że nie za bardzo potrafisz przykleić nazwę do urządzenia. Nie zdziwiłbym się, gdybyś taki alert po prostu zignorował jako jakieś tam powiadomienie, które nic nie wnosi.
Czyli rozumiem, że producenci również reagują na takie sygnały wykorzystania danego urządzenia nie w sposób dedykowany, tak?
Starają się, to zajęło bardzo dużo czasu, zanim zareagowali. Co ciekawe, mimo że urządzenia, takim wiodącym producentem tego typu urządzeń jest Apple, to inicjatywa wyszła z tego, co wiem, od Google'a, także to jest ciekawe. Natomiast dogadali się i faktycznie już w tym temacie jest troszeczkę lepiej. Natomiast nie wyłapie to innych lokalizatorów, innych producentów, albo działających w innych ekosystemach i zdecydowanie nie wyłapie to sytuacji, kiedy masz taki jakby samowystarczalny tracker GPS, który ma sam sobie nadajnik, ma SIM kartę, w związku z czym jakby samoobsługowy, nie potrzebuje żadnego innego urządzenia jako wieży transmisyjnej. Więc tego typu urządzenia też są. Natomiast to, co w praktyce najczęściej widzimy, to jest sytuacja tego, że mówiąc krótko, kiedy w związku jest dobrze, bardzo często dzielimy się hasłami, tak? Znamy swoje hasła, kody dostępu do telefonu i tak dalej. I w momencie, kiedy w związku przestaje być dobrze albo kiedy związek się kończy, myślimy o milionie rzeczy, bo mamy wtedy milion rzeczy na głowie, ale niekoniecznie, żeby zmienić hasło do Google'a, czy zmienić hasło do Facebooka, czy chociażby wylogować urządzenia, bo jedną rzeczą jest zmiana hasła, ale inną rzeczą jest odpięcie urządzeń od swojego konta. I czasami w praktyce się zdarza, że analizujemy konto na przykład Google'a czy Apple'a, no i widzimy ileś urządzeń, które są zalogowane. No i że tam dobrze, to co identyfikujemy, co to jest za urządzenie, czy to jest pani telefon, czy to nie jest pani telefon, czy pani go zna, jeżeli nie, to wywalamy. No i gdzieś tam się pojawia jakiś tablet, a bo to był tam jakiś stary i to chyba mąż go wziął, czy tam były mąż. No mówię, no dobra, no tylko jeżeli on wziął tablet, na którym jest zalogowane pani konto, jeżeli go uruchomi i włączy sobie aplikację Gmail, no to ma dostęp do pani poczty. Jeżeli włączy sobie Google Drive, no to ma dostęp do pani plików. Jeżeli otworzy sobie backupy, no to ma dostęp do backupów i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym czasami tak bardzo fragmentarycznie podchodzimy do tego odcinania się cyfrowego, a zapominamy o tym, że jak mamy wpięte jakieś urządzenie w ekosystem Google'a czy Apple'a w przypadku iCloud, w przypadku Apple'a, to tak naprawdę tam mamy bardzo duże pole do popisu, łącznie z tym, że możemy zdalnie instalować aplikacje na tych urządzeniach. Czyli mając dostęp do twojego konta w Google, zakładając, że miałabyś telefon z Androidem, jestem w stanie zdalnie tobie zainstalować oprogramowanie na twoim urządzeniu. Więc to jest ogromna moc, że tak powiem, naruszania prywatności. Podobnie to działa z Facebookiem czy Instagramem, też tam są te urządzenia podłączone, dopóki ich nie, że tak powiem, nie wykopiemy z tego naszego konta, to one tam sobie wiszą i ktoś może po prostu mieć dostęp do naszych danych, więc tych możliwości jest niestety bardzo dużo. Oczywiście jest też dedykowane oprogramowanie szpiegujące, tak zwane spyware, które można komuś zainstalować po to, żeby typowo szpiegować.
Takie rzeczy się dzieją.
Takie rzeczy się dzieją i co o zgrozo, można legalnie takie oprogramowanie kupić. Ono jest sprzedawane pod płaszczykiem oprogramowania do kontroli rodzicielskiej, w związku z czym legalnie jakby jako rodzice mamy prawo, etyczna kwestia jest do dyskusji, ale mamy prawo instalować spyware naszym dzieciom i je szpiegować w majestacie prawa.
Powiedzmy, że tutaj w dobrej wierze to robimy.
Tak, oczywiście specjalnie jakby...
Podkreśliłeś to.
Podkreśliłem to, bo jakby jestem zwolennikiem używania innych metod. Ale mamy prawo w dobrej wierze instalować kontrolę rodzicielską dzieciom, natomiast jeżeli spojrzymy na opis tego oprogramowania, które jest sprzedawane jako kontrola rodzicielska, no to tam ewidentnie idziemy szerzej, bo to nie jest tylko kwestia lokalizacji czy blokowania dostępu do aplikacji, tylko to jest dostęp do wszystkich zdjęć, do wszystkich wiadomości, do wszystkich powiadomień i tak dalej, i tak dalej. Rejestru połączeń, więc to jest bardzo głęboka inwigilacja tak naprawdę całego ekosystemu na danym telefonie, łącznie z odczytywaniem usuniętych wiadomości. No, aż tak głęboko dzieciom nie musimy wchodzić w prywatność, nawet mimo całej troski, ale tego typu oprogramowanie jest legalnie sprzedawane i w tym momencie, jeżeli nie chce się bawić, albo jeżeli już nabrałaś podejrzeń, jakby ciągnąc tą hipotetyczną sytuację, że chciałbym ciebie szpiegować, jeżeli nabrałaś już podejrzeń, że mam wobec ciebie złe zamiary, więc jakby odcięłaś mnie skutecznie ze swoich kont Google'a, wywaliłaś mnie z Facebooka, tak, przeszukałaś torebki, nie ma żadnych trackerów, no to kolejna rzecz, którą mogę spróbować, to mógłbym spróbować kupić taki, bo to już za to się płaci, kupić takie oprogramowanie i spróbować sobie je zainstalować na twoim telefonie, żeby mieć jakby ciągły dostęp.
A możesz to zrobić zdalnie?
To zależy od producenta i od sposobu dystrybucji. W pewnych sytuacjach tak, natomiast zazwyczaj takie, że tak powiem, komercyjne oprogramowanie, ono wymaga dostępu do telefonu albo nakłonienia cię w jakiś sposób, żebyś zainstalowała. Natomiast po instalacji te programy, one są oczywiście widoczne, tylko się całkiem nieźle maskują.
No właśnie o to chciałam zapytać, jak mogłabym się dowiedzieć, że ja takiego szpiega w telefonie mam zainstalowanego?
Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, natomiast są pewne przesłanki. Po pierwsze chciałbym obalić mit, że jak telefon się szybko rozładowuje, czy się grzeje, to na pewno ma spyware, bo to tak nie wygląda. W każdym razie nie jest to aż tak czarno-białe. Natomiast na pewno warto sprawdzić wszelkiego rodzaju uprawnienia, czyli które aplikacje mają do czego uprawnienia. W telefonie mamy system uprawnień, czyli na przykład czy ma dostęp do lokalizacji, kamery, plików, rejestru połączeń i tak dalej, więc warto na to zwrócić uwagę. Warto zwrócić uwagę na oprogramowanie, które ma dostęp administracyjny urządzenia. Jest taki jakby jeszcze zupełnie inny poziom administracji urządzenia, które jakby umożliwia na przykład firmy, często tego używają, żeby na przykład zdalnie wyczyścić cały telefon w przypadku kradzieży, albo żeby go zdalnie zablokować. Więc to jest taki zdalny dostęp administracyjny. Bardzo często tego typu oprogramowanie szpiegujące oczywiście nie będzie się to nazywało spyware, czy jakoś inaczej będzie się nazywało jakiś tam asystent aktualizacji, może się nazywać SIM card manager, albo coś takiego, żebyś czasami nie przyszło ci do głowy, żeby coś z tym robić, a już tym bardziej usuwać. Kiedyś miałem do czynienia z oprogramowaniem szpiegującym, które maskowało się jako aplikacja do zarządzania kartą SIM, czyli znowu coś, czego jakby no, przeciętny człowiek będzie się bał cokolwiek z tym zrobić, żeby czasami nie popsuć podstawowej funkcjonalności telefonu. A tak naprawdę jak spojrzałem na uprawnienia tej aplikacji, no to miało od góry do dołu dostęp do kamery, mikrofonu, lokalizacji, plików, rejestru połączeń. No, żadna aplikacja do zarządzania kartą SIM tego nie potrzebuje i w ten sposób spyware się po prostu maskował i nawet jeżeli jakby było widać tą aplikację, ona oczywiście była widoczna w systemie, no ale wyglądała jako coś, co przyszło razem z telefonem i powinno na nim pozostać.
Czyli pod płaszczykiem nazwy kryją się te wszystkie funkcjonalności, które mogą spowodować, że ja będę szpiegowana, tak? Dobrze to rozumiem?
To znaczy, nazwa oprogramowania szpiegującego będzie starała się zniechęcić ciebie do tego, żeby cokolwiek z tym robić, żeby nie odinstalowywać i broń Boże nie odbierać uprawnień, bo jeżeli odbierzesz uprawnienie, no to ta aplikacja, że tak powiem, straci zęby, bo straci dostęp do swoich źródeł danych typu na przykład lokalizacja, czy dostęp do kamery, czy mikrofonu.
Wiesz co, ja sobie uświadomiłam, że tak naprawdę my jako społeczeństwo, może teraz tak trochę ogólnie powiem, nie każdy z nas ma taką świadomość i nie każdy z nas jest tak wyedukowany, żeby wiedzieć, że w taki, a nie inny sposób powinniśmy się zabezpieczyć. Ale czy są takie proste sposoby, z których ja mogłabym skorzystać, a nie jestem mistrzem technologii, żeby ustrzec się właśnie przed przejęciem danych albo przed zainstalowaniem jakiegoś oprogramowania? Czy ja jako taki zielony, w cudzysłowie, użytkownik mogę się w jakiś sposób ustrzec?
Tak, jest dużo prostych czynności tak naprawdę, które nie wymagają praktycznie żadnej zaawansowanej wiedzy, która w znaczący sposób utrudnia naruszanie prywatności. Jedną z nich jest wieloskładnikowe uwierzytelnianie. Ja wiem, że to jest skomplikowana nazwa. W praktyce oznacza to tyle, że poza podaniem nazwy użytkownika i hasła trzeba zrobić coś jeszcze. To jest coś, do czego nas już od wielu lat banki przyzwyczaiły. Czyli mam jakiś kod, gdzieś tam przychodzi coś SMS-em, albo gdzieś w aplikacji trzeba kliknąć, że tak, to ja. Czyli to jest ten MFA, Multi-Factor Authentication. To ma różne nazwy, natomiast chodzi o to, żeby poza nazwą użytkownika i hasłem coś jeszcze trzeba było podać, żeby uzyskać dostęp. To jest bardzo skuteczna metoda utrudnienia życia nie tylko ludziom, którzy chcą naruszyć naszą prywatność, ale po prostu przestępcom. Bo jakby pamiętajmy, że te same metody będą w stanie powstrzymać, czy to byłego partnera, partnerkę przed dostaniem się do naszych danych, zakładając, że poznają jako hasło, ale też jeżeli nasze hasło gdzieś wycieknie w jednym ze zbiorów, które są dostępne gdzieś tam w ciemnych zakątkach internetu i ktoś może przejąć nasze hasło, chyba że włączymy sobie wieloskładnikowe uwierzytelnianie i ktoś się odbije jak o ten drugi składnik. W większości, chyba już do ekstremalnych wyjątków będą należały serwisy, które każą sobie płacić za używanie wieloskładnikowej autentykacji, czyli one za darmo. Zarówno w Google, w Apple, na Facebooku, LinkedInie i wszystkich popularnych serwisach można to w miarę łatwo włączyć, ustawić. Tam są konfiguratory, które krok po kroku prowadzą, jak to zrobić. Robi się to raz. Jeżeli dane urządzenie dodamy do zaufania, na przykład mój telefon zaloguje, to nie jest tak, że za każdym razem, jak otworzę Facebooka, to muszę coś jeszcze robić. On to zapamięta. Natomiast jeżeli na nowym urządzeniu ktoś się będzie chciał zalogować na moje konto Facebooka, no to zostanie poproszony, czy poproszona o to, żeby się jakby potwierdzić, czy to na pewno ja. Nawet jeżeli zna moje hasło.
To tak to... ja mam na przykład.
Tak, i to jest bardzo skuteczna metoda.
Tak, pod tym względem zdałam już pierwszy egzamin.
Jedna z wielu, ponieważ drugą rzecz, którą warto raz na jakiś czas robić, to jednak przejrzeć sobie, zwłaszcza w takich głównych kontach typu Google czy iCloud w przypadku telefonów i jeżeli używamy mediów społecznościowych, na przykład Facebooka, to przejrzeć sobie, jakie sesje mamy aktywne na naszych kontach i sprawdzić, czy są tam jakieś urządzenia, których nie rozpoznajemy.
Co to znaczy, że sesje aktywne?
Oznacza to tyle, że jest to jakieś urządzenie, z którego ktoś się zalogował do naszego konta i ono jest zalogowane, bo to nie jest tak, że za każdym razem, jak otwierasz komputer czy telefon, to musisz się logować na nowo do Google'a. Już pociągnę tą analogię Google'a. Bo on pamięta, że tam jesteś. To oznacza tyle, że masz aktywną sesję. I dopóki ktoś tej sesji nie zakończy, ona się może zakończyć z różnych powodów, czyli możesz się wylogować, może jakiś okres czasu minąć, że automatycznie ciebie system wyloguje. Ten okres czasu może być bardzo długi. Albo ktoś, przechodząc przez ustawienia konta, stwierdzi, że jednak to urządzenie nie powinno tam być i cię po prostu wykopie, odetnie, odłączy to urządzenie. Więc mówiąc aktywne sesje, mam na myśli urządzenia, które są podłączone w danym momencie do twojego konta, czyli jeżeli weźmiesz je do ręki, włączysz, to masz dostęp do tego konta. To dotyczy takich usług jak właśnie Facebook, Google w przypadku Androidów, czy iCloud w przypadku iPhone'ów. Warto przeglądać te urządzenia, które tam są. To można sobie, oczywiście w każdym ekosystemie to trochę inaczej wygląda, natomiast zazwyczaj gdzieś wchodzi się do ustawień konta, bezpieczeństwo i będzie się to nazywało albo aktywne sesje, albo połączone urządzenia. I tam mamy listę tych urządzeń, które są widoczne jako aktywne i warto przejrzeć, czy to są urządzenia, które rozpoznajemy, że czasami nie ma ma tam telefonu, którego już dawno nie mamy, który zgubiliśmy, który sprzedaliśmy, zapomnieliśmy się wcześniej wylogować, bo to też się może zdarzyć, czy który nam ukradziono, czy chociażby urządzenie, które jest w posiadaniu byłego partnera czy partnerki, bo w ten sposób często w praktyce dochodzi do naruszeń prywatności. I trzecia bardzo prosta rzecz, którą możemy zrobić, to nie odwlekać aktualizacji, zwłaszcza urządzeń. Czy to przeglądarka, czy system operacyjny w komputerze, czy telefony raz na jakiś czas nas napastują, że jednak chciałyby zainstalować aktualizację, czy mogą teraz. Większość z nas to odciąga ile tylko można. Nie jest to najlepsza taktyka, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków te aktualizacje nie dają nam żadnej nowej funkcjonalności. Nie pojawi się żadna nowa ikonka, nic nam to nie da, poza tym, że są łatane dziury bezpieczeństwa. I dla tych łatek bezpieczeństwa warto te aktualizacje zainstalować jak najszybciej. Znowu, po pierwsze zamykamy potencjalnie otwarte drzwi cyberprzestępcom, bo oni też z tych dziur korzystają, ale też często jest tak, że zwłaszcza oprogramowanie szpiegujące, żeby się zainstalować, zwłaszcza jeżeli mówimy o tym, że jakby nie instalujesz go, że tak powiem, jak każdą inną aplikację, tylko próbujesz gdzieś tam potajemnie komuś ją podesłać, to oprogramowanie też potrafi wykorzystywać jakieś dziury w niezałatanym oprogramowaniu, w związku z czym im częściej łatamy, im szybciej łatamy nasze urządzenia i oprogramowanie, tym mniej jest potencjalnie dziur do wykorzystania, żeby nam w jakiś potajemny sposób taką aplikację szpiegującą podrzucić.
To jest niesamowite, co mówisz, bo każdy z nas, chyba nie znam osoby, która nie używałaby telefonu komórkowego, no może te najmłodsze osoby, i to też jest wskazane, żeby jak najbardziej odraczać ten czas, kiedy nasze dzieci używają elektroniki. Ja jestem tego zdania, zresztą z neurodydaktykami moglibyśmy porozmawiać, z osobami, które zajmują się właśnie badaniem mózgu między innymi. Nie jest to wskazane, aby nasze dzieci od najmłodszych lat używały czy tabletów, komputerów, telefonów, bo to często prowadzi do przestymulowania naszych obwodów, ale faktycznie codziennie każdy z nas gdzieś tam ten telefon ma przy sobie, zapominamy go na przykład zabezpieczyć. Powiedz mi, czy te wszystkie nakładki, które możemy stosować na telefonie, są na przykład takie, które pod danym kątem, jak używasz telefonu, czy komputera, czy tabletu, wtedy nie widać naszego ekranu. Czy to też może nas w jakiś sposób zabezpieczyć?
Mówisz o takich filtrach prywatyzujących, czyli coś, co jakby generalnie patrząc wprost na urządzenie, bo to też są tego typu filtry na większe ekrany też. Wszystko widzisz. Oczywiście jest to trochę jakość obrazu na tym cierpi. Mhm. Natomiast patrząc pod kątem już nie widzisz. Oczywiście, jeżeli zależy znowu to od tego, czego się obawiamy, bo jeżeli obawiamy się kogoś, kto siedzi obok nas na kanapie, to tak jak najbardziej. Natomiast ten ktoś nadal może podejrzeć kod, który wpisujemy i w pewnym momencie ten telefon stracimy z oczu, pójdziemy do łazienki, czy zaśniemy. Więc dopóki ten ktoś siedzi obok na kanapie i widzi, jak wpisujemy ten kod, to ten ekran prywatyzujący za dużo nam nie zmieni. I kolejna rzecz, o której warto pamiętać, to biometria, zwłaszcza ta polegająca na odcisku palca. Wygodna sprawa i jeżeli mówimy o takim codziennym zastosowaniu, to całkiem już bezpieczne. Te pierwsze wersje skanerów odcisków palca były jeszcze łatwe dosyć do ominięcia. W tej chwili to już nie jest takie łatwe do ominięcia. Natomiast jeżeli mamy sytuację przemocowego związku, gdzie dwie osoby nadal sobą mieszkają, taka biometria jest problematyczna, ponieważ kiedyś trzeba spać, w związku z czym jeżeli śpisz, no to można twój palec przyłożyć do telefonu i go odblokować. Nawet jeżeli masz lekki sen, można ci czegoś dosypać i spowodować, że będziesz spała mocniej i odblokować ten telefon, w związku z czym znowu, jeżeli chodzi o przemocowe związki, w których nadal te osoby mieszkają, bo niestety to się zdarza, to jakby trochę się komplikuje kwestia tego, jak w ogóle o tą prywatność dbać i kiedy jest dobry moment, żeby zacząć o nią dbać, bo jedna z rzeczy to jest taki dosyć dramatyczny aspekt tych konsultacji, ale zwłaszcza jeżeli mamy sytuację, kiedy osoby nadal mieszkają, jest to jakaś sytuacja aktywnej przemocy, gdzie ta cyberprzemoc jest tylko jedną z wielu form przemocy, to co sobie ustalamy z klientką, czy w ogóle to jest dobry moment, żeby cokolwiek z tym robić. Czy odcięcie przemocowca, na przykład od Facebooka, nie spowoduje eskalacji przemocy fizycznej. Tak? I to są takie dramatyczne rzeczy, które też czasami trzeba przekalkulować, czy w danym momencie jakaś taka reakcja na poziomie tego zabezpieczenia prywatności, cyberprzemocy, czy to jest w ogóle dobry pomysł.
No tak. Czy ta przemoc nie zostanie przekierowana na inny obszar?
Tak.
I to jest bardzo trudne z tego, co słyszę. A z czym jeszcze wiąże się cyberprzemoc?
Na razie mówiliśmy głównie o cyberprzemocy, która się koncentruje wokół naruszania prywatności, czyli przechwytywaniu twojej korespondencji, zdjęć, plików, czy lokalizacji, czy nagrywania dźwięku, czy obrazu. I to jest jakby jeden aspekt, to jest jeden taki cały rozdział, czy taki koszyk z różnymi przemocowymi zachowaniami. Drugi koszyk to jest taki koszyk zachowań, które już są bardziej jawne. Czy nie musisz się domyślać o tym, że jesteś szpiegowana, bo tutaj jakby w tym pierwszym koszyku to musimy się bardziej domyślać, czy na przykład ta osoba nawiązuje do jakichś rzeczy, o których z innych powodów się mogła dowiedzieć. Zazwyczaj w ten sposób się dowiadujemy, w ogóle zaczynamy podejrzewać tą przemoc polegającą na podsłuchiwaniu czy przechwytywaniu wiadomości, że nagle ta druga osoba wie o czymś, o czym nie powinna wiedzieć. Wtedy zaczynamy się orientować, co się dzieje.
I wtedy nam się lampka może czerwona zapalić.
Tak, ale mamy tą drugą kategorię, która jest jak najbardziej już taka jawna i widoczna i o to w niej chodzi, czyli takie gnębienie. I tutaj znowu mamy ogromne spektrum zachowań od takiego klasycznego stalkingu, czyli bombardowania wiadomościami na różnych kanałach, czy to SMS-y, maile, rozmaite sposoby są. Natomiast to nie jest wszystko. Sposoby gnębienia są inne. Może się to zdarzyć, że ktoś ci nagle dronem zagląda do okna ustawicznie. To też się zdarzało.
Też takie rzeczy się zdarzają?
Zdarzają się. Zdarzają się jeszcze trudniejsze sytuacje, gdzie to gnębienie, znaczy oczywiście jest też cała kwestia oczerniania na mediach społecznościowych, czyli albo ktoś przechwyci twoje konto po to, żeby w twoim imieniu publikować rzeczy, które mają ciebie jakoś oczernić czy postawić w złym świetle, albo ktoś z innego konta zakłada jakieś lewe konto i oczernia ciebie z innego konta, w związku z czym wtedy jakby to nie jest kwestia tego, że ty ze swojego konta musisz kogoś usunąć, tylko ktoś założył swoje konto po to, żeby próbować ciebie stawiać w złym świetle czy oczerniać.
Nawet nie musiał się włamać na moje konto.
Nie musiał. Musiał.
Konkurencyjne konto zakłada.
Albo konkurencyjne, albo w ogóle konto z jakimś innym identyfikatorem, które na twoim wallu, czy komentuje jakieś twoje rzeczy, zwłaszcza w przypadku osób, które jakby ze względu na zawód, czy jakąś wykonywaną funkcję są eksponowane, to jest wtedy dosyć niestety skuteczna metoda i dotkliwa. Ale to, co w ostatnich kwartałach nagminnie, bo to już ładnych kilka przypadków, to wszystko, o czym mówię, to jest Poznań okolice. Się zdarzyło, że ktoś impersonuje ciebie, czyli w twoim imieniu na przykład wystawia jakieś rzeczy na sprzedaż. To się bardzo często zdarza i jakby wiadomo, że nie sprzeda ich, natomiast efekt gnębiący polega na tym, że to do ciebie wydzwaniają ludzie, że chcą kupić twój samochód, mieszkanie czy cokolwiek tam innego w twoim imieniu zostało wystawione. Mieliśmy kilka sytuacji, gdzie założono dla pań fikcyjne profile na portalach randkowych i ktoś w ich imieniu umawiał się na spotkania, po czym ci ludzie przychodzili pod ich faktyczny adres i jakby dochodziło do problematycznych nieporozumień, no bo jakby ta druga strona nie wiedziała, o co chodzi. Myślała, że po prostu się umówiła na spotkanie, więc to potencjalnie mogą być nawet niebezpieczne sytuacje, no bo może dochodzić do różnego rodzaju frustracji, więc tego typu gnębienie też się zdarza. W związku z czym tutaj mamy całą taką strefę rzeczy, które jakby mają być widoczne i mają spowodować, że czujesz się zagrożona, czujesz się kontrolowana. I tak naprawdę chyba trochę płynnym krokiem w tej rozmowie dochodzimy do motywacji, bo tak spodziewałem się, widzę w twoich oczach, za chwilkę zapytasz, po co to robią.
Ja jestem zadziwiona, przerażona tym, o czym ty opowiadasz, bo mnie się wydawało, że takie sytuacje występują tylko w filmach. A ty mówisz, że Poznań i okolice, tak, że takie dla mnie skrajne sytuacje jednak się zdarzają i ja chciałam, tak, oczywiście, po co, tak, chciałam zapytać, ale kolejnym krokiem byłoby zapytanie o to, co dalej, jak się przed tym uchronić, jak z tym walczyć.
To zależy od konkretnej sytuacji. No po to mamy zespół bardzo prężny prawniczek, który jakby w zależności od sytuacji działamy. Tutaj jest jakby kombinacja różnych rzeczy, które możemy zrobić. Z jednej strony możemy siebie zadbać jakby o swoją higienę cyfrową i, że tak powiem, się odciąć cyfrowo i zabezpieczyć swoje konta. Natomiast jeżeli ktoś to robi z zewnątrz, to na to nie mamy wpływu. W związku z czym trzeba działać poprzez operatora, poprzez organy ścigania, ponieważ zdecydowana większość tych zachowań jest przestępstwem. Na ile możemy, pomagamy też organom ścigania w tym, jakby co po kolei trzeba zrobić, żeby dojść do tego, bo też jakby czasami ta pomoc jest potrzebna. I w tym momencie jakby no, trzeba się zdać na organy ścigania, żeby ustaliły taką osobę i wymierzyły sprawiedliwość. To jakby pewną część tych rzeczy możemy zrobić poprzez odcięcie i pomoc takiej osobie, żeby zadbała o własną higienę cyfrową. Natomiast to, co leży poza strefą jej możliwości, to trzeba po prostu zgłosić. I to do operatora, żeby ewentualnie takie treści naruszające wycofał. Z tym różnie bywa z tym wycofywaniem. To nie jest tak różowo i nie jest natychmiastowe. Natomiast równolegle działamy z organami ścigania i jakby to działanie jest skuteczne.
Właśnie o tę skuteczność chciałam zapytać, bo oprócz tego, że funkcjonujemy w tej przestrzeni internetowej, sieciowej, to przecież życie toczy się w realu. I wychodząc z sieci, wchodzimy w prawdziwy świat i te treści też gdzieś tam się pojawiają. Już między sobą gdzieś tam znajomi komentują, mówią, a słuchaj, chciałaś sprzedać samochód? Albo o, na randkę chciałaś się z kimś umówić, bo widziałem twój profil gdzieś tam na jakimś portalu.
No tak, bo to nie jest początek lat 90., gdzie mieliśmy wyraźne odgraniczenie, że tutaj mamy internet, to mamy prawdziwe życie. W tej chwili można by dyskutować i tak naprawdę z im młodszymi osobami będziemy rozmawiali, tym bardziej odpowiedź na to, gdzie toczy się prawdziwe życie i skąd bierze się prawdziwe poczucie wartości takiej osoby, może się przechylać coraz bardziej w kierunku jednak tego świata cyfrowego. Przecież media społecznościowe to jest nasza witryna reklamowa. Jeżeli ktoś nam w tą witrynę zaczyna rzucać kamieniami, no to boli, to jest autentyczne cierpienie. Więc tak, jakby no w tej chwili to tak naprawdę ta przestrzeń cyfrowa i realna, znaczy ta cyfrowa też jest realna, chyba to próbuję powiedzieć, że tak naprawdę tam też się dzieją realne rzeczy, mimo że nie są fizyczne.
Powiedziałeś, autentycznie boli i... Witryna reklamowa to chyba wiele oddaje, co dzieje się w sieci i jak my funkcjonujemy w sieci, sprzedając się jako produkt, bo czasami to tak wygląda, że pokazujemy tylko skrawek naszego życia i ten skrawek, który wygląda, powiedzmy w cudzysłowie, idealnie. Taki, który w naszych oczach jest do pokazania. A ta autentyczność, no właśnie, gdzieś tam odchodzi na boczny tor. Na co jeszcze uważać, kiedy powinna nam się zapalić ta czerwona lampka?
Jest jedna rzecz, która jest moim zdaniem ekstremalnie ważna i jako jedyna nie do odkręcenia. To są intymne zdjęcia. I to jest coś, w czym już nawet jeżeli mamy zajęcia, bo czasami zdarza mi się prowadzić zajęcia z cyberprzemocy, nawet w liceach, to po uzgodnieniu z pedagogami o tym otwarcie mówimy, ponieważ to już w tej grupie wiekowej występuje tak naprawdę. W związku z czym warto o tym mówić i przestrzegać. Jakkolwiek wysyłanie sobie intymnych, erotycznych, nagich fotek może ubarwiać relacje, trzeba pamiętać o tym, że robiąc to raz, tracimy kontrolę nad tymi zdjęciami. Oczywiście możemy mieć, i to jest dobre założenie, że związki będą trwały wiecznie i nie ma z tym problemu, no bo z tą dziewczyną czy chłopakiem będziemy do końca życia i nie ma najmniejszego problemu, że wyślemy jemu czy jej nagie zdjęcie. Natomiast życie bywa różnie i ludzie mają różne intencje i to są jedne z najbardziej dramatycznych sytuacji, z którymi mamy do czynienia w fundacji. Czasami z bardzo młodymi klientkami. Najmłodsza klientka, którą konsultowałem, z mamą przyszła. Była tak młoda i tam dotyczyła kwestia nagich zdjęć, które ona jakby sama wysłała dużo starszemu od siebie mężczyźnie, który to po prostu wykorzystał i później szantażował tymi zdjęciami. Jakby cytując cytat, który usłyszałem, jak mam twoje zdjęcia, wiem, jak je wykorzystać. Czasami oczywiście dochodzi do nagrywania czy robienia zdjęć bez świadomości tej osoby, no jakby wtedy ciężej jest się przeciwdziałać. Natomiast przynajmniej nie ułatwiajmy tego, przynajmniej nie wysyłajmy tego sami, ponieważ nie ma ani technicznej, ani prawnej możliwości, żeby doprowadzić do usunięcia takich zdjęć. Technicznej nie ma dlatego, że w momencie, kiedy wrzucimy takie zdjęcia jakimkolwiek kanałem do sieci, jeżeli one opuszczą nasz telefon czy aparat fotograficzny, no to tracimy na tym kontrolę. Nie wiemy tak naprawdę, czy ktoś po drugiej stronie zrobił sobie kopię, gdzie on te kopie przechował, czy zrobił sobie zrzut ekranu. No jest milion sposobów, żeby takie zdjęcia utrwalić i sobie gdzieś tam zachować. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że nie ma też prawnej możliwości, żeby doprowadzić do usunięcia, czyli jakby nie możemy, to konsultowałem z naszymi prawnikami fundacji, czy jeżeli taka osoba wysłałaby pismo do swojego byłego chłopaka, czy byłej dziewczyny, tutaj w dobrej wierze, kiedy byliśmy w związku, wysłałam tobie erotyczne zdjęcia, tutaj nie data miejsca zobowiązuje ciebie do ich usunięcia. Nie ma takiej możliwości, nie ma jakby takiej podstawy prawnej, żeby skutecznie kogoś zobowiązać, abstrahując od tego, czy to zrobi, ale jakby nie ma wiążącej prawnie możliwości, żeby takie rzeczy zrobić. Jest też kwestia upowszechniania, bo rozpowszechnianie tego typu zdjęć jest nielegalne, natomiast kwestią dyskusyjną jest to, czym jest rozpowszechnianie. I tutaj znowu posłużę się przykładem od naszych prawników. Jeżeli ktoś ma zdjęcie swojej dziewczyny i wyślę 5 swoim kumplom, i tych 5 wyślę kolejnym 5 swoim kumplom, i każdy z tych 5 wyślę kolejnym swoich 5 kumplom, oni rozpowszechniają. I tutaj to jest też problematyczne. Też byłem tym bardzo zaskoczony.
To co robią?
Rozpowszechnianie jakby ma ten jakby aspekt szerszej publiczności. W związku z czym, jeżeli to jest ograniczona liczba osób, to po prostu nie podpada pod ten paragraf. To też mnie bardzo zaskoczyło, dlatego kilkakrotnie się upewniałem z prawnikami, czy to faktycznie tak działa, i mówi, że tak, to tak działa. Więc są problematyczne rzeczy, ale abstrahując od tego, jak prawo działa, to technicznie jakby takich zdjęć nie jesteśmy w stanie skutecznie z przestrzeni cyfrowej usunąć.
I czyli to, co wpada do internetu, to już tego nie wyjmiemy.
Potencjalnie tak. Oczywiście pewnie z tysięcy, milionów zdjęć erotycznych, które są wysyłane, tylko mały ułamek jest wykorzystywany później w złej wierze. Oczywiście większość ludzi jest jednak przyzwoita, w związku z czym niczego takiego nie zrobi, nawet gdyby mogła. Natomiast nigdy nie wiemy, na kogo w życiu trafimy, więc po co ryzykować? Bo znowu, wracając do tego, od czego zacząłem, nawet jeżeli prawdopodobieństwo tego, że te zdjęcia będą wykorzystane przeciwko nam, jest stosunkowo niewielkie, jeżeli to się zdarzy, jakby tego się nie da cofnąć. To jest jedyna rzecz, która jak już się wydarzy, to ona jest nie do odkręcenia.
Czyli edukować, edukować i jeszcze raz edukować. Pod względem właśnie tych możliwości internetu, zabezpieczania swoich treści, które gdzieś tam udostępniamy, no ale też takiego szacunku dla własnego ciała, dla własnej osoby i czasami ograniczonego zaufania.
No tak, i to jest oczywiście dramatyczne, bo jeżeli
mamy
motylki w brzuchu i to jest ta już osoba na resztę życia, no to ostatnią rzeczą, która nam przychodzi do głowy, żeby się jakoś zabezpieczać, bo to jest jakby kompletnie idziemy w drugą stronę. Właśnie chcemy zmniejszać dystans, zmniejszać te bariery, więc ja rozumiem, że to jest kompletnie nieintuicyjne dla osoby, która jest w tym momencie zakochana, ale odrobinę racjonalności, bo to jest, mówię, jedyna rzecz, hasło zawsze możemy zmienić, możemy sobie założyć nowe konto e-mail, wszystko możemy odkręcić, poza tą jedną rzeczą, jeżeli trafimy na tą złą osobę, bo tak jak mówię, w większości przypadków nic się nie stanie. Związek się rozpadnie, osoba będzie przyzwoita, może sobie zachować te zdjęcia, może nie, ale raczej nie będzie wykorzystywała tego, żeby nas gnębić. Natomiast jeżeli źle trafimy, a to się zdarza, znowu, mamy przypadki, że to się zdarza i to są dosyć drastyczne przypadki, no to nic z tym nie zrobimy. Oczywiście można przy pomocy prokuratury jakby ścigać tą osobę, ale czasami nawet nie wiemy, gdzie jest źródło, nie wiemy jakby skąd, gdzie to się wzięło. Nawet jeżeli ktoś opublikuje te zdjęcia później, to dojść do tego, że to była ta sama osoba, której wysłaliśmy, a nie na przykład, że ktoś wykradł tej pierwotnej osobie, do której wysłaliśmy to zdjęcie z telefonu czy z komputera i opublikował już ktoś zupełnie inny. Jakby to jest skomplikowane bardzo.
Trudno było mi powiedzieć, wiesz, o tym ograniczonym zaufaniu wtedy, kiedy faktycznie jesteśmy zakochani, a jeżeli chodzi o nastolatki, no to nastolatki zakochują się na zabój. To jest rozwojowe, jak najbardziej. Szanuję. Też kiedyś byłam nastolatką. Byłeś? Nastolatkiem?
Byłem, tak, zdarzyło mi się.
Tak, zdarzyło ci się. Mnie też dawno, dawno temu. I faktycznie te emocje zupełnie inaczej są eksponowane, aniżeli teraz, kiedy jestem w wieku, przyznam się, średnim. Co kieruje taką osobą, która w taki, a nie inny sposób inwigiluje, nęka swoją, no nazwijmy, ofiarę?
I teraz będzie szoker, bo w zdecydowanej większości przypadków jest to absolutnie nic. Nic racjonalnego. I to było dla mnie ogromne zdziwienie. Bo
nie zemsta? To jest rewanż?
To nawet... Bardzo często ci ludzie już są w nowych związkach i poświęcają mnóstwo czasu, bo to jest naprawdę zasobochłonne. W sensie nawet nie chodzi tylko o pieniądze, ale jakby no czas i jakby uwaga, która jakby nie ma nic do ugrania, może to próbuję powiedzieć. Dawno już jest po sprawie rozwodowej, czy jeżeli nie było dawno po rozpadzie związku, tam nie chodzi o żadne kwestie majątkowe, nawet może nie chodzić o kwestie opieki nad dziećmi, cokolwiek chcesz do wygrania. To jest takie pokazywanie, że ja tu jestem i ciebie kontroluję. I tyle. Tak naprawdę tak na poziomie racjonalnym jakby przeznaczenia zasobów za jakąś nagrodę, no to ja tam nie widzę żadnej nagrody. Poza tym, że no ktoś cierpi, to tej nagrody nie ma. I to jest w zdecydowanej większości przypadków. Na początku mnie to strasznie dziwiło, po jakimś czasie, po kilkudziesięciu konsultacjach przestało mnie to aż tak bardzo dziwić, ale nadal mnie troszkę dziwi. Ile energii ludzie są w stanie poświęcić na to, żeby kogoś tak po prostu gnębić, bez jakiegoś konkretnego powodu, bo to nie jest to, że to jest odrzucony kochanek, który cierpi, tylko już ma poukładane życie, już ma nowy związek i tak dalej. Po prostu każdy mógłby pójść swoją drogą, być szczęśliwy i już jakby nawet się więcej nigdy w życiu nie spotykać, nie oglądać. Ale nadal mnóstwo energii może być przeznaczanych na to, żeby taką osobę, z którą kiedyś byliśmy w związku, czy to szpiegować, czy to gnębić, czy prześladować. Jest to niesłychane dla mnie, ale bardzo często tak to wygląda. Nie ma wyraźnego motywu, powodu, nie ma tej nagrody na takim gruncie racjonalnym. Jakby nic do wygrania nie ma.
Zadając pytanie, po co albo w jakim celu to robisz, co ci to przynosi, to może jednak czegoś byśmy się dokopali, ale to już w tym momencie tego oprawcę, w cudzysłowie, można by było wysłać na konsultację do psychologa czy psychoterapeuty. Kto wie, co tam drzemie w tej osobie?
Znaczy, coś musi być. Ja dlatego celowo używam, że na poziomie racjonalnym nie widzę takiego powodu, bo jakiś powód musi być, bo jakby no, jesteśmy jako ludzie leniwi. Znaczy, ograniczamy zasoby, które przeznaczamy na rzeczy, które nam nie przynoszą żadnej korzyści, w związku z czym jakaś tam korzyść musi być. Natomiast tak myśląc racjonalnie, czy tam jest do wygrania jakaś sprawa rozwodowa, czy coś takiego, co rzeczywiście...
Vendetta.
Tak, czy nawet jakaś taka zemsta, ale to jest bardziej niż zemsta, to jest takie po prostu gnębienie, czy jakieś takie zaznaczanie swojej obecności, że ja tutaj jestem, tak? Że ja zawsze jestem i będę i się ode mnie nie uwolnisz. To raczej w tą stronę idzie.
No to koniec mamy dosyć mocny. W trakcie naszej rozmowy rozmawialiśmy o związkach dorosłych osób, a jak to wygląda u nastolatków, u młodych dorosłych? Oczywiście też poruszyłeś taki fragment odnośnie szkoleń w szkołach. Mhm. Czy wśród nastolatków wygląda to podobnie?
Nastolatki dopiero zaczynają tak naprawdę. Tam bardziej mamy do czynienia z takim rówieśniczym hejtem, co jest oczywiście też dużym problemem. Natomiast to, co było dla mnie ciekawym odkryciem, w pewnym momencie miałem okazję pracować z fantastyczną grupą studentów, którzy robili dla mnie projekt, w ramach którego mieli zaplanować kampanię informacyjną dotyczącą cyberprzemocy w związkach. I oni zaproponowali przede wszystkim jedną rzecz, która mi nie przyszła do głowy. Oczywiście z perspektywy czasu jest oczywista, ale wtedy mi nie przyszła do głowy, żeby edukować wcześnie i edukować obie płcie. Mówiąc krótko, dzieciaki i młodzież, o tym, czym w ogóle jest naruszanie prywatności. Bo to, że ktoś zapomniał zablokować komputera, czy to, że ktoś nie zmienił hasła, nie daje mi prawa, żeby czytać te wiadomości. To jest troszkę tak, jeżeli zapomniesz zamknąć mieszkania, no nie jest to idealne, ale to nie daje mi prawa, żeby się do niego włamywać. Nadal jest to włamanie, jest to przestępstwo, nawet jeżeli ty zapomniałeś tego mieszkania zamknąć. Z podobną sytuacją mamy do czynienia tutaj. Wtedy pamiętam, jeden z tych studentów powiedział, że tak naprawdę jedna dziewczyna, czyli znowu mam przykład, że ta cyberprzemoc działa w obie strony, że jedna z jego dziewczyn, znaczy mówi, że miał dziewczynę kiedyś, która na gminie czytała, przeglądała jego wiadomości, czytała te wiadomości. Czemu on się sprzeciwiał? Ona nadal to robiła. I on się też zastanawiał właśnie w czasie tej rozmowy i tej pracy grupowej ze studentami, czy ona w ogóle miała świadomość, że to jest przemocowe. Czy jej w ogóle przyszło do głowy, że tak się nie robi, czy że skoro są w związku, to oczywiście, że ona ma prawo czytać tego wiadomości, no bo musi wiedzieć, czy czasami jej nie zdradza, czy czasami tam nie wchodzi zbyt intymne dyskusje z kimś innym. Dlatego ja bardzo zgadzam się z tym, żeby o tym mówić. Też nie boję się mówić o tym, że kogoś zainspiruję, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś chce tego typu przemocy dokonać, to tych inspiracji jest mnóstwo w sieci. Jakby tu niczego nowego się nie dowie. Natomiast brakuje tej świadomości osobom, które normalnie takich rzeczy nie wyszukują w sieci. Dlatego musimy o tym mówić. I myślę, że musimy też mówić o tym z dzieciakami. Może nie w drastycznych kwestiach takich jak nękanie, ale chociażby o tym, że o ochronie prywatności, o tym, gdzie kończy się moja możliwość jakby nawet bycia w związku, moja możliwość, żeby mieć informację tej drugiej osobie, a coś muszę uszanować, że nie mam do tego dostępu. Jeżeli ta druga osoba nie da mi wyraźnie przyzwolenia na to, żeby na przykład przeczytać wiadomości, bo dlaczego miałaby to robić, to ja nie mam prawa ich przeczytać, nawet jeśli zapomnę zablokować telefonu.
Oczywiście, tak? Ale wiesz, o czym pomyślałam? O tym, że jak byłam dzieckiem, to od najmłodszych lat i w domu, i w szkole wpajano nam, nie czyta się cudzych listów.
Tak, i troszeczkę w erze cyfrowej nam się ta zasada, też byłem tak uczony i trochę nam się to rozmyło w erze cyfrowej. I taką kolejną ciekawą rzeczą, jeżeli chodzi o taki balans związku i potencjalne czerwone flagi, to jest taka równoważność czy wzajemność różnych rzeczy. Czyli dla mnie takim papierkiem lakmusowym byłoby to, dobrze, jeżeli ja tobie dam moje hasło, no to rozumiem, że ty mi dasz swoje hasło. Jeżeli umówimy się, że ja czytam twoje wiadomości, to ty możesz czytać moje. Jeżeli ja tobie udostępniam lokalizację, to ty mi udostępniasz też. A w praktyce, i to są takie czerwone flagi, że widzimy, że to jednostronnie działa, bo często przemoc jest maskowana jako troska. Teraz ja się o ciebie troszczę, więc chciałbym, żebyś mi udostępniał lokalizację, żebym wiedział, gdzie jesteś, że jesteś bezpieczna. A o mnie się nie martw, jakby mojej nie muszę ci udostępniać, no bo ja sobie poradzę. Więc często mamy w przemocowych sytuacjach, mamy do czynienia z taką dysproporcją, że jakby jedna strona ma się w pełni odsłonić i nie mieć tej prywatności, znowu pod płaszczykiem jakiejś tam troski,
tak.
A druga sobie poradzi i jakby nie ma takiej potrzeby. Więc wszelka taka asymetria w tym, kto do czego ma dostęp w związku, to też jest ciekawy wskaźnik tego, czy jakby tam na pewno wszystko jest okej, jeśli chodzi o kwestię zaufania.
Myślę, że moglibyśmy jeszcze kolejne 50 minut porozmawiać, ale niestety czas nas ogranicza. Jeśli mają Państwo pytania, to zapraszam do korespondowania z nami. Serce i umysł @radiopoznan.fm. Moim gościem był Leszek Tasiemski, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa, współpracujący także z Fundacją Czas Kobiet. Leszku, bardzo Ci dziękuję za tę naprawdę bardzo inspirującą rozmowę. Ja zaraz chyba podejdę do telefonu i sprawdzę, czy wszystkie zabezpieczenia u mnie są zgodne z tym, co mówiłeś. No i mam nadzieję na kolejne rozmowy.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia. Dobrej nocy.
Serce i umysł.